A dzisiaj w studiu gościmy dr Karinę Sachpazidu-Wójcicką, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, Tomasz Stypułkowski, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz dr Andrzej Małkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Co to jest zatem inkubator innowacyjności i dlaczego ten projekt wsparło ministerstwo?
Inkubator innowacyjności plus.
Nie taki zwyczajny z plusem.
Nie, niezwyczajny.
Ma przyciągać.
Dzisiaj ten plus jest taki modny i powszechny. No to tak fajnie by było dogonić tych wszystkich twórców polskich względem wynalazków przełomowych, uzdrawiających społeczeństwo, cywilizację, pomagających na wszystkich polach naszej egzystencji. Fajnie by było, żeby taki projekt jak inkubator niósł takie efekty. Natomiast no, ciężko jest prognozować. No, trzymamy kciuki za naukowców, którzy będą z nami współpracować przy tym projekcie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, bo głównym celem projektu jest sfinansowanie ich prac przedwdrożeniowych. Tak? Tam są środki finansowe przeznaczone na to, żeby naukowcy mogli, ja to tak prostymi słowami nazywam, doprowadzić do końca te swoje prace naukowe, a koniec rozumiemy jako komercjalizacja, tak? Czyli wdrożenie na rynek.
Wprowadzenie do produkcji, wytworzenie konkretnego towaru.
Może tak, może, bo wprowadzenie do produkcji i wytworzenie konkretnego towaru to już zostawmy może korporacjom i tam gigantom rynkowym. Natomiast za te pieniądze chcemy przekonać rynek do tego, że warto jest to zrobić. Także wdrożyć nową usługę, nowy produkt, ale w takiej fazie bardzo wczesnej, uruchomić spółkę, która ten produkt będzie dalej rozwijać, współpracować z rynkiem. W mojej opinii myślę, że to są środki wystarczające.
To jakie są to środki? Dlaczego ministerstwo postanowiło to dofinansować i dlaczego udało się wreszcie doprowadzić do porozumienia trzech uczelni?
W jednym pytaniu tak wiele wątków, to ja może postaram się do poszczególnych z nich odnieść. Po pierwsze, dlaczego postanowiło dofinansować ten projekt? No w zasadzie wydaje mi się, że nie będzie to zbyt nadwyraz powiedziane, jeżeli powiem, iż ministerstwo wybrało do dofinansowania, można powiedzieć, najlepsze, najbardziej rokujące projekty w Polsce, które w zasadzie w tej chwili na tym etapie, na którym jesteśmy, i to zarówno jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o rozwój strategii innowacyjnej, o w ogóle rozwój innowacji, w zasadzie mogą dać w przyszłości efekty mierzone właśnie takimi innowacjami, o których pan wspomniał. To w zasadzie chyba odpowiedź byłaby na to, dlaczego dofinansował. No po prostu, bo jest naprawdę dobry, tak? Jest dużo dobrych pomysłów, jest dobrze napisany, daje nadzieję na widoczne rezultaty i wydaje mi się, dlatego znalazł się właśnie na tej prestiżowej liście projektów dofinansowanych w całej Polsce. Drugie pytanie, które w zasadzie tutaj można byłoby dużo o tym mówić w zakresie realizacji całego procesu innowacyjnego. Natomiast dlaczego wszyscy razem? Wiadomo jest, i to jest zresztą przykład bardzo wielu jednostek takich właśnie wspólnych na całym świecie. Oczywiście dążymy do tego, żeby być taką doliną krzemową, tak? Województwa podlaskiego.
Wielokrotnie poprawiamy, że lasem, nie, puszczą krzemową.
Tak? Puszczą krzemową, tak.
To za parę milionów lat jak skamienieją.
Natomiast wydaje mi się, że połączenie w ramach tej wspólnej inicjatywy, ono jest w zasadzie takim naturalnym biegiem rzeczy i wszyscy zdajemy sobie tutaj sprawę z tego, że żeby być mocnym w zakresie innowacji, żeby rzeczywiście coś osiągnąć, musimy działać wspólnie. Wydaje mi się, że te trzy uczelnie w zasadzie i tutaj dwie uczelnie i Instytut Innowacji, tak, Politechniki w Białymstoku, daje olbrzymi wachlarz tematyczny, merytoryczny, przedmiotowy do tego, ażeby stworzyć w rzeczywistości innowacje, tak? Bo już w obecnym kształcie w zasadzie powstawania procesu innowacyjnego odchodzi się w dużym stopniu od takiego siedzenia gdzieś tam w laboratorium, pojedynczy naukowiec raptem odkrywa wielką nowość, tak? No i co dalej z tą nowością? No jeżeli ta nowość jest, no to nawet może się okazać tak, że sam naukowiec o tym nie wie, że ona jest, tak? I my tutaj wspólnie chcemy wesprzeć ten proces w zasadzie na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich tematach, które się pojawiają w tych w zasadzie trzech zupełnie różnych ośrodkach. I widzimy, że takie działanie wspólne, komplementarne może gwarantować sukces, tak? Czyli nie chcemy konkurować z sobą, bo takiej potrzeby zupełności nie ma, tylko wspólnie chcemy budować siłę tego regionu i dlatego wspólnie będziemy realizowali określone cele.
Początkiem tego wszystkiego to była oczywiście inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która wspierać miała takie inicjatywy wspomagające innowacyjność.
Należy dodać, poprzedzona długimi konsultacjami i długimi rozmowami ze środowiskiem związanym z komercjalizacją, zarówno tym uczelnianym, czyli Centra Transferu Technologii, jak i tym takim około biznesowym, czyli spółki celowe uczelni wyższych, po to, żeby wypracować jak najlepsze mechanizmy wsparcia. Myślę, że tutaj ministerstwo, uzupełniając wypowiedź Kariny, myślę, że ministerstwo zdecydowało się sfinansować nasz tutaj ten lokalny inkubator innowacyjności plus ze względu...
Około 3 milionów złotych.
Tak, łącznie to jest w okolicach 2700, ale zdecydowali się dlatego, że to jest właśnie, może stanowić taką podwalinę regionalnej platformy wsparcia komercjalizacji i ta współpraca między uczelniami, myślę, że jest bardzo silnym argumentem.
Bo współczesne wynalazki to nie jest jedna dziedzina, to jest połączenie wielu dziedzin. Najwięcej, no jak czytamy, takich fajnych pomysłów, to jest biotechnologia, czyli połączenie biologów, medyków z technologami, z inżynierami. Do tego pewne inicjatywy społeczne, jeśli chodzi o wsparcie takich pomysłów wspierających rozwój cywilizacyjny. W tym kierunku pewnie też ministerstwo chciało mieć takie instytucje.
Jak najbardziej. Tutaj wsparcie ministerstwa ogólnie polega i założenie tego wsparcia polega na tym, żeby dać uczelniom i spółkom celowym w ogóle narzędzia i możliwości pracy, ponieważ no niestety, nie oszukujmy się, do tej pory, jeżeli chodzi o finansowanie tego typu przedsięwzięć, to było różnie. Często dobre pomysły gdzieś tam umierały, ponieważ nie było ani funduszy, ani kompetencji, żeby je dalej promować i dalej pociągnąć.
Nawet jak były fundusze, czego przykładem jest błękitny laser albo grafen, nie przynosiło to szybkich efektów, a inni nie zasypiają gruszek w popiele.
Dokładnie tak. Dlatego też tutaj nasze, tak jak Karina wspominała, działania wspólne mają też na uwadze i to ma być też jedno z głównych założeń celów. Tego celów naszego projektu, żeby tak naprawdę właśnie połączyć te środowiska. To, że my mamy tutaj przedstawicieli z Uniwersytetu w Białymstoku, z Politechniki, z Uniwersytetu Medycznego, stwarza nam też możliwości przy ocenie tych projektów, które będą do nas napływały, czy już napływają, wsparcia, że przykładowo, kiedy przychodzą medycy ze swoim projektem, możemy na Politechnice poszukać inżynierów, dzięki Tomkowi na Uniwersytecie w Białymstoku możemy poszukać kompetencji bardziej, załóżmy, miękkich, ale oczywiście też wsparcia w naukach. Więc chcemy też stworzyć taką platformę, takie miejsce w końcu spotkania się tych naukowców, poznania ich ze sobą, między sobą, bo no, najlepsze rzeczy wynikają z różnego podejścia do tego samego tematu i wtedy najciekawsze rzeczy wychodzą.
No projekt, owszem, ma określone cele, tak, ma określone narzędzia, ale jak się patrzy na to wszystko z boku, to on jest doskonałym uzupełnieniem i takim trochę rozwiązaniem istniejących problemów w całym takim środowisku naukowo-biznesowo-komercjalizacyjnym, tak, jeżeli można tak szeroko to nazwać. Dlaczego? Uzupełnianie kompetencji, to co Andrzej powiedział, tak? Projekty naukowe o charakterze medycznym, uzupełnione o kompetencje miękkie z uniwersytetu, o kompetencje twarde z Politechniki Białostockiej. To zdecydowanie łatwiejszy start na rynku. Druga rzecz. Brak jest na rynku finansowania projektów o takim wysokim poziomie ryzyka, jakim są wyniki prac badawczych. Wyniki prac badawczych nie gwarantują tego, że komercjalizacja nastąpi. Mamy fundusze inwestycyjne typu Bridge Alpha, tak? Które zajmują się finansowaniem tych projektów zaraz po osiągnięciu twardego wyniku pokazującego, że można to skomercjalizować. W chwili obecnej inicjatywa typu ten PFR Venture, ponad 2 miliardy złotych dostępnych dla startupów, spółek innowacyjnych, tak, wdrażanie wyników prac badawczych, ale znowuż nie na tym etapie, gdzie jeszcze jesteśmy chwilę przed odpowiedzią na pytanie, czy faktycznie uda nam się to skomercjalizować.
Czego przykładem jest chociażby wynalazek naukowców z Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, którzy no, odkryli metodę szybkiego zapisu w pamięciach komputerowych, no ale to jest tylko odkrycie. Jeszcze do zastosowania, do przebadania, czy to rzeczywiście będzie można zamienić na konkretne pieniążki, to jeszcze sporo czasu.
Tak, dokładnie tak. W zasadzie cały ten proces komercjalizacyjny, to czasowo on jest dosyć, można powiedzieć, rozciągnięty. Na to wpływu nie mamy, bo tak się dzieje na całym świecie. Natomiast tutaj pan dotyka też takiego bardzo dla nas, można powiedzieć, wzorowego przykładu, bo mamy na Uniwersytecie w Białymstoku w zasadzie innowację radykalną, która zmienia paradygmat postrzegania dotychczasowego sposobu zapisu. Też będziemy tutaj współpracowali z panami z fizyki, z panem profesorem i z jego zespołem w zakresie właśnie tego odkrycia. I już w zasadzie można powiedzieć, że już tą współpracę rozpoczęliśmy. Natomiast ja nie mogę zdradzić szczegółów, bo dużo osób mnie o to pyta. Z tego względu, że jest to bardzo w tej chwili na etapie takim wczesnym, ale nie wczesnym w kontekście zaawansowania tej technologii, tylko wczesnym w kontekście ochrony tej technologii. Dlatego nie za dużo mogę powiedzieć, powiedzieć w tym temacie, natomiast nie ukrywam, że widzę w tym olbrzymi potencjał komercjalizacyjny i na pewno będziemy naszych naukowców w zakresie właśnie tego zespołu badawczego starali się bardzo mocno wspierać.
Czyli mamy jednak te wynalazki, tylko na razie, że tak powiem, brak pieniędzy spowalniał wprowadzanie tego w życie, a kolejna sprawa to biurokracja.
Nie tylko.
Jeżeli zaczniemy wymieniać bariery, to nie skończymy, tak? Nie, na pewno nie zmieścimy się w czasie. Natomiast to nie chodzi o to, żeby się koncentrować na barierach, tylko chodzi o to, żeby...
Chodzi tylko w kontekście ich przeskakiwania.
No dokładnie. No, co zrobić, żeby ten proces usprawnić? Więc tutaj inkubator faktycznie plus będzie takim narzędziem. Mało tego, na przykład sama kapituła. Fajny wymóg ze strony ministerstwa, żeby minimum 50% składu kapituły stanowili przedstawiciele biznesu. No, myśmy się chwilę zastanawiali, kto to ma być. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy faworyzować żadnej branży ze względu na bardzo szeroki zakres funkcjonowania trzech uczelni. Zaprosiliśmy dwóch przedstawicieli funduszy inwestycyjnych. Neutralni, ale przedstawiciele biznesu i fajnie, miarodajnie będą oceniać te projekty. Dwóch przedstawicieli banków, bardzo podobnie jak poprzednicy, też obiektywnie podejdą do oceny. No i po jednym przedstawicielu każdej uczelni. Zachowana jest ta proporcja.
No ale gdzie fachowcy z branży? No jakiś inżynier, jakiś przedsiębiorca, który ma za sobą wdrożenie.
Kapituła ma do wykorzystania takie narzędzie typu konsultacje z fachowcami. Także jeżeli są wątpliwości, czy projekt ma...
Będzie się nadawał.
Tak, będzie się nadawał. Kapituła ma możliwość konsultowania tego. Oczywiście tu trzeba zaznaczyć na głos, że przy zachowaniu tajemnicy i tak dalej, mogą konsultować to z ekspertami z danej branży.
Także w razie czego ten dostęp do praktyków będzie w danej branży i tak dalej.
Rzeczywiście kapituła jest wybrana w taki sposób, iż są to ludzie, którzy rzeczywiście się tym mogą w pełni w ramach swoich kompetencji zajmować, gdyż na co dzień oni zajmują się właśnie takimi rzeczami, tak? Czyli fundusze Venture Capital, które na bieżąco też realizują swoje zadania i również oceniają pomysły. I tutaj bardzo ciekawe i wartościowe w zasadzie dla projektu jest też to, że inwestując w zasadzie pieniądze, tak, częściowo pieniądze na przykład prywatne, to ten tak jakby miara inwestowania jest trochę inna niż do inwestowanie w ramach, załóżmy, decyzji jakichś tam publicznych, tak? I z tego też ta kapituła, która składa się z osób, które na co dzień się tym zajmują, banki, tak, w których również doinwestowywane są różnego rodzaju inicjatywy, a nawet tak zwane proste kredyty, tak? One mają narzędzia i te osoby znają te narzędzia, w jaki sposób ocenić to, żeby wybrać te najwłaściwsze projekty, tak? Także liczymy na to, że w rzeczywistości będziemy właśnie dofinansowali te najbardziej innowacyjne technologie, ale też takie, które dają szansę i rokują komercjalizacji.
To może, żeby sklarować dotychczasową naszą mowę, powiedzmy, jest inkubator innowacyjności plus, czyli to porozumienie trzech uczelni, trzech różnych instytucji, jest do tego specjalna kapituła, są pieniądze, te, które przeznaczyło ministerstwo, jak powiedziałem, prawie 3 miliony złotych. Tak to mniej więcej wygląda?
Dokładnie tak to wygląda. Do tego systemu, środowiska, jeszcze dodałbym taką naszą indywidualną pracę u podstaw z obydwoma środowiskami, czyli spotykamy się indywidualnie z naukowcami, przekonujemy ich do tego, żeby aplikowali o te fundusze, jeżeli czujemy, że projekt ma ten potencjał komercyjny. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy są po drugiej stronie lustra i mówimy, słuchajcie, wesprzyjcie ten projekt w jakiś sposób, albo zapoznajcie się z tym projektem, podpowiedzcie nam, czy to rokuje, czy nie. Także to, co robią Centra Transferu Technologii czy spółki celowe, jest też nieodłącznym elementem całego tego systemu, jako też jedna z niezbędnych zębatek. Mechanizmie.
Bo cały mechanizm ma doprowadzić do tego, by badania polskich uczelni trafiały w większym stopniu do gospodarki.
Tak, w uproszczonym zakresie można powiedzieć, że tak. Natomiast tutaj chciałabym też uzupełnić, że z jednej strony to też tak proszę nie oceniać tego inkubatora, że to jest tylko takie rozdawnictwo tych pieniędzy na te prace, tak? Bo z jednej strony my możemy dofinansowywać i będziemy się starali dofinansowywać te prace, które rokują, tak? I w rzeczywistości można uważać, że odniosą taki sukces w przyszłości, albo chociażby to tak jak pan prezes powiedział, że ciężko jest to w tej chwili ocenić tak na wczesnym takim etapie, natomiast są narzędzia, żeby to zbadać. Ale z drugiej strony też olbrzymia potrzeba wsparcia procesu zarządzaniem transferu technologii, czyli ta praca u podstaw na wszystkich płaszczyznach, ale nie tylko to, że dofinansowujemy konkretne działania, ale też staramy się burzyć mur, który jest między gospodarką, a między naukowcami i znaleźć wspólny język na to, żeby te dwa środowiska w końcu się zrozumiały.
Przypomnę, dzisiaj gościmy dr Karinę Sachpazidu-Wójcicką, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej i dr Andrzej Małkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. To co będziecie oferowali w tym inkubatorze innowacyjności plus naukowcom? Czy będziecie mieli budynek, gdzie tam naukowcy będą przychodzili jak do kawiarni i spokojnie pijąc kawę, czytając z gazety, wymieniali się swoimi pomysłami na wynalazki?
Projekt jest, chociaż wspólny, jest troszeczkę zdecentralizowany. Naukowcy z każdej z uczelni mogą przyjść, zadzwonić, napisać maila do każdego z nas, do Tomka, do Kariny, do mnie, zapytać, na początek nawet nie składając, przyjść z pomysłem, porozmawiać i dowiedzieć się, jak taki projekt można sfinansować. My oczywiście ten projekt najpierw na uczelni go postaramy się ocenić własnymi siłami, zobaczyć, jakie wsparcie jest potrzebne. Jeżeli trzeba, poszukamy też jakichś konsultacji ze stroną biznesową. I następnie taki naukowiec pisze krótki, dosyć prosty wniosek o pieniądze, który trafia właśnie jeszcze do naszej kapituły. Tam jest oceniany i skierowany, daj Boże, do finansowania.
Może też tak trochę schodząc na ziemię, no nie? To jest tylko niecałe 3 miliony też, no nie oszukujmy się. Finansując te projekty do 100 tysięcy każdy, tak? Takie są zapisy regulaminu. Nie oczekujmy też od siebie, że podbijemy świat, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Fajne jest to, że jest ta współpraca międzyuczelniana. Ja traktuję osobiście ten inkubator jako początek czegoś większego. Mam nadzieję, że na koniec będzie to dowód na to, że raz, współpraca między uczelniami jest możliwa i potrzebna. Dwa, można bez większego problemu wprowadzić mechanizmy, uruchomić mechanizmy, które wspierają proces komercjalizacji i tworzenie innowacji. Trzy, przekonują obydwie strony środowiska do tego, że współpraca jest niezbędna.
Biznes i nauka.
Biznes i nauka. No i cztery, to skromne finansowanie. Tylko, że podkreślam, skromne. Dlaczego? Dlatego, że są na rynku narzędzia, które wspierają takie projekty w dużo większej skali. Naszym celem nie jest wyprowadzenie technologii na zewnątrz i już po tygodniu od finansowania zarabianie milionów. Naszym celem jest przede wszystkim odkrycie tego, udowodnienie, że jest to możliwe, że może to być urynkowione i pokazanie to kolejnym mechanizmom, typu na przykład fundusz inwestycyjny, prywatny inwestor. Współpracujmy, zróbmy tak, żeby to w końcu zaczęło się ruszać, bo z tej ruszającej się masy zaczną się odpryskiwać świetne pomysły, które będą generować pieniądze. Tylko generowanie pieniędzy też jest celem drugorzędnym. Ważne, żeby rozwiązywały problemy, które w tym momencie są nierozwiązane.
Czyli wspomagacie pracę twórców na wczesnym etapie, w momencie, kiedy zaistnieje tam to światełko w tunelu, naświetlacie odpowiednio, czyli doświetlacie ten tunel, tak żeby wszyscy ci z biznesu mogli dostrzec, że ten pomysł jest do zrealizowania.
Dokładnie tak.
Przysłowiowy, każdy rzepkę sobie skrobie i efektu nie było widać. Nie było tej synergii, nie było tego połączenia, nie było tego przepływu. Także myśli pomiędzy człowiekiem, który jest dobrze zorientowany w budowie ludzkiego organizmu, a człowiekiem, który ma dla tego organizmu stworzyć wspomaganie.
Przepływ był, tylko on niestety był na takim poziomie bardzo, można powiedzieć, nieoficjalnym. To znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście był tym zainteresowany, to potrafił znaleźć dojście i porozmawiać.
Ale ja wielokrotnie rozmawiając z twórcami tutaj w studiu, dowiadywałem się, że cieniutko było.
No bo
czasami nawet na jednej uczelni pracowano nad podobnymi tematami, nie było przepływu informacji. Albo twórcy nie wiedzieli, że na przykład uczelnia obok dysponuje znakomitym aparatem badawczym, który byłby do wykorzystania przy tworzeniu tego czy innego wynalazku.
Myślę, że należy tu wyjaśnić kilka rzeczy. Może trochę stanę w obronie uczelni. Uczelnia w swoim statucie ma bardzo prosto zapisane cele. Dydaktyka i prowadzenie badań naukowych. Tak? Jeżeli chodzi o współpracę z biznesem, komercjalizację, urynkawianie poszczególnych wynalazków, to nie jest jej celem. Tak? Mało tego, to nie gwarantuje jej jakiegoś tam dalszego finansowania. Ale jeżeli już w uczelni pojawiają się centra transferu technologii, które w swoich indywidualnych celach mają to zapisane, pojawiają się spółki celowe, to współpraca na tym szczeblu faktycznie usprawnia tą wymianę informacji, faktycznie usprawnia komunikację i umożliwia tworzenie tego typu inicjatyw jak Inkubator Innowacyjności Plus. Także my jesteśmy od tego, żeby uzupełnić uczelnię względem tego, co ona robi na co dzień. wydarzeń.
No ale też wpływ na to mają działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, czyli zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym z jednej strony, a z drugiej strony naciski Ministerstwa Rozwoju, czy całego rządu, które to instytucje twierdzą, że nie da się uzyskać przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski, jeśli będziemy sprzedawali tylko naszą tanią siłę roboczą.
Rzeczywiście tak jest i tutaj dotyka pan sedna sprawy, że w zasadzie znajdujemy się w takim dosyć niewiadomym momencie, tak, co się wydarzy za rok czy za dwa. Wiemy już o tym, że trochę zmienia się to postrzeganie miejsca transferu technologii, miejsca komercjalizacji, miejsca współpracy nauki z biznesem i rzeczywiście aktualne władze dostrzegają tą potrzebę i można to zaobserwować na bardzo wielu płaszczyznach działania zarówno ministerstwa, jak i właśnie nauki szkolnictwa wyższego, jak i też rozwoju, ale też nawet już na tych niższych szczeblem, tak, organach, że rzeczywiście jest, można powiedzieć, taka odśrodkowa siła pchania w kierunku właśnie tego zmaksymalizowania korzyści z transferu technologii. Jest to w zasadzie całkowicie uzasadnione.
Była pani w Krzemowej Dolinie, podglądała tam, jak to wszystko funkcjonuje i to taki namacalny przykład, że ten transfer technologii jest możliwy i daje znakomite efekty finansowe.
Tak, byłam, widziałam, rzeczywiście to się da robić i da się to nawet robić bardzo prosto, tak? Tylko, że w zasadzie my nie mamy nawet możliwości porównania się do Doliny Krzemowej, to na bardzo wielu płaszczyznach. Najprostszą z nich jest to, jak bardzo prosty jest ten proces, tak, w Stanach Zjednoczonych, stąd są też te efekty. Daleko nam do Doliny Krzemowej, natomiast te działania, które w tej chwili realizujemy i właśnie ta nasza sieć współpracy w ramach trzech podmiotów, tak, zupełnie w zasadzie można powiedzieć odrębnych, a jednak jakże wspólnych w tym zakresie, pokazuje, że taką właśnie formą, ażeby rzeczywiście odnieść sukces komercjalizacyjny, do tego jest potrzebna współpraca, tak, i najlepszym tego przykładem jest Dolina Krzemowa, ale takich dolin jest bardzo wiele tak naprawdę na świecie i to jest nic innego jak naturalne sieci współpracy, tak, i można powiedzieć, że my jesteśmy już takim przykładem tej sieci współpracy, stworzyliśmy ją w województwie podlaskim, jest to pierwsza sieć taka współpracy uczelni i ona nie wynika, i to jest bardzo ciekawe, że to nie jest efekt tego, był program, pojawiła się możliwość dofinansowania tych działań i to nie jest inicjatywa taka odgórna, że łączmy się i to róbmy, tylko ona wynika rzeczywiście z potrzeby. Tak, ona wynikła z tego, że my troje, tak jak tutaj siedzimy, analizując nasze działania, różne możliwości, to co robiliśmy do tej pory, to co chcielibyśmy zrobić, widzimy wszyscy razem, i to chyba mogę powiedzieć tutaj do nas wszystkich, potrzebę tego właśnie integrowania się w ramach wspólnych działań, ponieważ można zrobić nawet przy tej małej kwocie pieniędzy zrobić więcej wspólnie, niż jakby każdy miałby to robić osobno.
To gdzie powstanie ten garaż, twórczy garaż?
Na razie jest wirtualny, tak? Umówmy się. Ale inkubator z nazwy Inkubator Innowacyjności Plus faktycznie może stanowić fundament, na którym kiedyś ten garaż powstanie. Na ten moment ja na przykład deklaruję w imieniu Instytutu, że jestem skłonny udostępnić wszelką infrastrukturę i przestrzeń, którą dysponuję do tego, żeby realizować poszczególne pomysły biznesowe, jeżeli formalno-prawnie oczywiście to się okaże możliwe.
Nie, myślę o tym garażu ze względu na to, że to jest takie fajne miejsce, bo za dużo za sobą nie mamy, czyli straty ewentualnie są niewielkie, a przyszłość może być świetlana.
Na to liczymy.
Inkubator to nie jest projekt infrastrukturalno-inwestycyjny, także my tutaj nie będziemy budować budynków, które zostały już sporo zbudowanych, już ich sporo jest. Nie zamierzamy tutaj znowu kupować następnej aparatury, w które uczelnie czy są zaopatrzone, spółka celowa również tutaj. Z infrastrukturą nie mamy problemu. Ten projekt ma za zadanie, tak jak już było wielokrotnie powiedziane, wspomóc tych ludzi, którzy na tym swoim sprzęcie wiedzą, co mogą zrobić i mają na to pomysły, ewentualnie dopomóc im znaleźć innych, którzy im w rozwiązaniu danego problemu pomogą. Także ten garaż będzie właśnie bardziej wirtualny, gdzie będziemy starać się też pewnymi działaniami spotykać tych naukowców ze sobą, żeby mogli się poznać, porozmawiać.
No i też naszą rolą chyba jest takie wskazanie tego garażu poszczególnym naukowcom. Oni siedzą w swoich gabinetach, w swoich laboratoriach, wymyślają bardzo fajne rzeczy, niejednokrotnie te bardzo fajne rzeczy kończą jako publikacje albo gdzieś schowane są w szufladę. Myślę, że naszą rolą będzie pokazanie im, słuchajcie, to jest właśnie wasz garaż, wy jesteście takim Gatesem albo takim Jobsem, tak? Więc weźcie sobie te wasze wyniki pracy i pokażcie je na zewnątrz. Zróbcie z tego garażu, tak?
Czyli będziecie też przeglądać tą literaturę specjalistyczną gdzieś tam, gdzie te wyniki są rozproszone i będzie można u was część z tych badań zobaczyć?
To
zależy.
Zobaczyć w sensie tytułu, kto, jaki zespół i tak dalej.
Można powiedzieć, to są standardowe działania centrów transferu technologii. To jest coś, co my robimy na co dzień i zarówno chyba każda z naszych jednostek ma taką, taki choćby portfel, swój portfel. Na stronie internetowej można zobaczyć ofertę naszą zarówno technologii, jak i usług. Również często, gęsto aparatury, którą można wykorzystać. Także to są standardowe działania. Inkubator też je wspiera, żebyśmy mogli zintensyfikować te działania, ale to jest standard.
Ja jeszcze chcę dodać, że ten garaż przede wszystkim już tak w przenośni mówiąc, on przede wszystkim musi zaistnieć w głowach naszych naukowców i ta świadomość, że ten garaż jest, tak? Więc w zasadzie tak jakby ten pierwszy etap pokonania tego, tej świadomości tego garażu jest w zasadzie kluczowy. Co do publikacji, to też wracając do tego, co pan powiedział w zakresie zmieniających się przepisów i tak dalej, do tej pory wiemy o tym, że ocena naukowa pracowników naukowych, w zasadzie w zakresie tej oceny regularnej, która odbywa się na uczelniach, ona w dużym stopniu ten transfer technologii hamowała, bo nawet jeżeli mamy naukowca, który ma ciekawe badania, ma ciekawe rozwiązanie, to miarą jego sukcesu jest w zasadzie publikacja, za którą zdobywa punkty, tak? I ten system punktowy tylko za publikację, on w zasadzie też paraliżuje trochę ten transfer technologii, bo już opublikowana publikacja, wygłoszona konferencja, opowiedzenie o tych wynikach na tyle, ujawnienie istotnych cech danego wynalazku powoduje, że on staje się bezwartościowy w zasadzie, jeżeli chodzi o komercjalizację, tak? Także liczymy też na to, ja przynajmniej liczę na to, że z punktu widzenia tych zmian, które mają w tej chwili miejsce na poziomie krajowym. Rzeczywiście i są takie pogłoski, które mówią o tym, że ten transfer technologii będzie równie ceniony jak sama publikacja naukowa. Umożliwi to nam zachęcenie tych właśnie twórców nie tylko do tego, żeby złożyli publikację, za którą będą mieli punkty, ale przede wszystkim, żeby skupili się na transferze technologii i na tym, żeby można było w przyszłości te punkty właśnie z niego zdobywać. Ja dodatkowo też powiem, że często jest tak, że efektem tej niskiej komercjalizacji jest też to, że jest niewielka świadomość tego, co można zrobić, czego nie można zrobić. Tak, ja w wielu rozmowach z naukowcami, mówiąc o tym, że nie powinni byli tego wcześniej publikować, skoro teraz na przykład chcą zgłaszać tak ochronę patentową i własności intelektualnej. W zasadzie oni mówią, że na przykład oni nie wiedzieli, tak? Oni nie wiedzieli, co mogą opublikować, czego nie mogą opublikować. Czyli tak naprawdę te bariery też są na tym takim etapie. Ja często mówię o tym, że to jest kwestia miękka bardzo, jeżeli chodzi o nasz transfer technologii.
Czyli kwestia wiedzy.
Wiedzy, kwestia komunikacji, tak? Bo to naprawdę na ten proces składa się bardzo wiele czynników i liczę na to, że uda nam się w ramach tego inkubatora uzupełnić te w zasadzie bardzo niewielkie brakujące elementy, ale istotne z punktu widzenia całości.
Na zakończenie, gdzie twórcy mogą się zgłaszać, jak was zlokalizować, jaki adres ma ten wirtualny garaż innowacji?
To jest fajne, bo to jest strona internetowa i tam są wszystkie informacje, regulamin, wszystkie dokumenty. Specjalnie zrobiliśmy tak, żeby te dokumenty nie były skomplikowane. Także aplikacja zajmuje dosłownie paręnaście minut, jeżeli ktoś zna swój projekt, a znajdziecie nas na, uwaga, iiplus, gdzie plus jest pisane plus, iiplus.institutpb.com. I tam wszystko jest i czekamy na was.
Jakiego rodzaju dofinansowanie może być? Takie najważniejsze warunki, żeby krótko zachęcić i sprzedać ów inkubator innowacyjności plus.
Tak naprawdę dofinansowanie jest pomyślane dosyć szeroko. W ramach tych prac przedwdrożeniowych oczywiście możemy sfinansować przeprowadzenie jeszcze dodatkowych eksperymentów, testów, również wyprodukowanie prototypu, jeżeli będzie to potrzebne.
Zakupić środki trwałe, zakupić materiały.
Dokładnie. Możemy również tutaj sfinansować ochronę prawną rozwiązania. Także naprawdę wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki.
Do jednego twórcy ile pieniędzy może trafić?
Do jednego projektu 60 tysięcy w uzasadnionych przypadkach. Może być to nawet 100.
To nie są
netto.
Jakieś powalające
netto.
Pieniądze.
Netto. No nie,
nie
są.
Nie są powalające pieniądze, tak jak mówiliśmy. Działamy na pograniczu tych takich dużych pieniędzy, które potem służą komercjalizacji, a braku kompletnego pieniędzy. Więc tymi małymi zastrzykami chcemy zmotywować naukowców do tego, żeby zaczęli, a potem wspólnie pójdziemy dalej. Zaangażujemy też inne podmioty, czy innych ekspertów.
Znaczy te małe pieniądze mają też służyć czemu innemu, bo zwykle te projekty mają przeprowadzone swoje badania, one są rozwinięte, opisane i tak dalej. Natomiast brakuje im takiego sznytu biznesowego. I my chcemy tymi dosyć niewielkimi pieniędzmi dorobić te elementy, które najbardziej będą interesowały potencjalnych inwestorów, kupców, kogoś, kto będzie chciał później dalej...
Czyli mam fajny produkt, teraz potrzebne jest takie opakowanie, które przyciągnie klienta.
Dokładnie tak. Uzupełnienie może pewnych elementów.
Też myślę, że warto powiedzieć taką rzecz i to wynika z mojego doświadczenia, odkąd działam w spółce celowej Politechniki Białostockiej, że innowacja wcale nie musi być jakaś super droga. To nie jest reguła, że jeżeli już ktoś wymyślił przełomowe rozwiązanie, to mu się należy 10 milionów. Nie, nie, nie.
Jak będzie tak przełomowe, to dostanie ten milion dolarów, czyli Nagrodę Nobla.
W zeszłym roku Instytut kilkadziesiąt wdrożeń innowacyjnych rozwiązań na zlecenie biznesu. Ceny są negocjowalne, jak to przy współpracy biznesowej. Także jeżeli rynek jest w stanie zapłacić za coś 5000, to nie zapłaci za to 5500. I 60 z jednej strony mało, z drugiej strony może się wydać naprawdę bardzo dużo dla porównania otwarcie biznesu za pieniądze zewnętrzne przy wsparciu na przykład Powiatowego Urzędu Pracy czy innych programów, na przykład Regionalnego Programu Operacyjnego, to jest 20 kilka tysięcy złotych, tak? My w tym momencie mówimy, słuchajcie, macie 60, nawet 100 tysięcy netto, zastanówcie się, co można zrobić, jakie wyniki prac badawczych można faktycznie za te pieniądze skomercjalizować, a jeszcze do tego dajemy wam dostęp do pieniędzy rzędu kilku milionów, jak trzeba, tak? Bo współpracujemy z tymi funduszami inwestycyjnymi. Jeżeli pomysł jest dobry, to one czekają wręcz na takich ludzi. Faktycznie mało, ale też i nie mało.
Mało, ale to jest takie małe, które uzupełnia w zasadzie całość, tak? Bo jeżeli na przykład weźmiemy koszty ochrony wynalazku, koszty międzynarodowe, no to to są pieniądze rzędu paru dziesięciu tysięcy złotych, 40 nawet do 60, w zależności od przypadku. Czy to jest mało, czy to jest dużo? No z jednej strony to jest mało, ale z drugiej strony te pieniądze umożliwiają ochronić ten wynalazek, jeżeli jest to na przykład innowacja radykalna i w taki sposób go zabezpieczyć, że następnie taki czy fundusz inwestycyjny, czy prywatny inwestor takim wynalazkiem będzie zainteresowany, ponieważ on posiada tą ochronę. Z jednej strony jest to mało, ale ja bym bardziej podeszła do tego celu tych pieniędzy, czyli nie analiza pieniędzy w kontekście, co za to zrobić, tylko analiza pieniędzy, na co one są, ażeby pójść dalej.
Odsyłam zatem do inkubatora innowacyjności plus. Po wpisaniu hasła znajdą się takie informacje w innych miastach również. Tutaj trzeba jeszcze dopisać Białystok i z pewnością trafi
się. I plus institutpb.com. Tam są wszystkie informacje dotyczące naszego województwa i naszego konsorcjum.
Dziękuję bardzo. Czekamy na fajne zastosowania i efekty waszej pracy. A dziś gościliśmy dr Karinę Sachpazidu-Wójcicką, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej i dr Andrzej Małkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.